Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Największe górskie tragedie. W dzisiejszym materiale chciałem opowiedzieć Wam historię, jedną z najbardziej znanych historii zaginięć w Wielkiej Brytanii, które miało miejsce w górach. Jest to historia Tommy'ego Jonesa. Czasami niektórzy określają to jako zniknięcie Tommy'ego. Często spotykałem też takie tytuły, ponieważ to zaginięcie jest w pewnym sensie niewyjaśnione i to, co się stało 4 sierpnia 1900 roku, tak naprawdę do dziś pozostaje tajemnicą. Zapraszam Was do poznania tej historii. Historia, o której chcę dzisiaj Wam opowiedzieć, wstrząsnęła i poruszyła mieszkańcami Wielkiej Brytanii. Losem zaginionego w górach małego chłopca przejął się cały kraj w czasach, gdy obieg informacji nie był tak prosty i szybki jak obecnie. Historia poszukiwań 5-letniego Tommy'ego Jonesa jest od dziesiątek lat opowiadana przez Brytyjczyków kolejnym pokoleniom, stanowiąc ostrzeżenie dla rodziców, że góry, choć piękne, są również niebezpieczne. Historia ta przestrzega także przed lekceważeniem stosunkowo niskich gór, jakimi niewątpliwie są góry Brecon Beacons. Przenieśmy się w czasie do początku poprzedniego wieku. Latem w 1900 roku walijski górnik William Jones, jak co roku, postanowił odbyć podróż do swoich rodziców, którzy uprawiali pole w górach Brecon Beacons, aby pomóc tam swojemu ojcu przy zbiorach. William mieszkał z żoną i 5-letnim synem w Merdee, około 40 km na południe od miasteczka Brecon znajdującego się u podnóża gór. 4 sierpnia 1900 roku William wsiadł wraz z synem do pociągu zmierzającego na północ. Po raz pierwszy w podróż do swoich dziadków udać miał się także mały Tommy. Koło godziny 10 wsiedli do pociągu, jednak po drodze mieli także przesiadki i do Brecon dotarli około godziny 14:30. Zanim jednak ruszyli w kierunku farmy dziadków, ojciec postanowił zabrać Tommy'ego na spacer po mieście. Chciał pokazać mu miejsce, w którym się wychowywał. W godzinie 18 pozostało im do przejścia niecałe 4 mile, czyli około 6 km, z przystanku na południe do domu wiejskiego położonego już głęboko w dolinie u stóp najwyższej góry całego pasma Brecon Beacons o nazwie Penyfan. Według niektórych relacji było to nawet trochę dalej, około 6 mil. Był ciepły, letni dzień. Po przejściu około 3 mil dotarli oni do doliny Goody i przepraszam tutaj za wymowę, ale ten język walijski jest dla mnie bardzo trudny. I w tej dolinie stacjonowali żołnierze brytyjscy, bo była tam strzelnica, na której ćwiczyli. W tle widzicie inscenizację, która została nagrana w 1980 roku i przedstawia ona właśnie te wydarzenia. William postanowił zatrzymać się w tym miejscu i chwilę odpocząć. Kupił w stołówce paczkę biszkoptów dla syna, z którym usiedli, przyglądając się żołnierzom. Po chwili dostrzegli, że w ich kierunku zmierza dziadek i kuzyn Tommy'ego, 13-letni Willy, który chwilę później został poproszony przez dziadka, aby udał się na farmę i uprzedził jego żonę o przybyciu Williama i Tommy'ego. Po prostu, żeby mogła się przygotować, przygrzać coś do jedzenia. W tamtych czasach oczywiście nie było telefonów w każdym gospodarstwie domowym, a dom dziadków był oddalony zaledwie około 400 metrów od miejsca, gdzie postanowili się zatrzymać. Kiedy nastolatek ruszył w kierunku farmy, dołączył do niego 5-letni Tommy. W połowie drogi po przejściu około 200 metrów chłopczyk zaczął płakać i narzekać. Powiedział, że boi się ciemności i chce wracać jak najszybciej do taty. Willy nie wiedział, co ma zrobić. Miał tylko 13 lat i był posłuszny woli dziadka, więc postanowił, że on sam dotrze do babci, natomiast Tommy wróci do ojca tą samą drogą, którą przeszli. Pokonali przecież dopiero niewielki odcinek. Dzieci rozdzieliły się. 15 minut później Willy powrócił do miejsca, gdzie stacjonowali żołnierze, i zdziwił się, że na miejscu zobaczył tylko dziadka i wujka Williama. Ci byli tym faktem jeszcze bardziej zaskoczeni, a gdy Willy opowiedział im o całej sytuacji, natychmiast wszczęto poszukiwania Tommy'ego. Do rodziny chłopca po 20 minutach dołączyli także żołnierze stacjonujący w okolicy. Od miejsca, gdzie znajdowali się, do farmy rodzinnej dzieliło ich, tak jak wcześniej wspomniałem, około 400 metrów. Niestety poszukiwania utrudniał zapadający zmierzch. Systematycznie starano się przeczesywać okoliczne doliny, skupiono się na potokach i lasach, lecz o północy przerwano poszukiwania. W ciemnościach zdecydowanie trudniej było znaleźć chłopca, więc postanowiono, że lepiej będzie, gdy ratownicy wypoczną i wraz ze wschodem słońca wznowią akcję. Zaledwie 3 godziny później, w niedzielę 5 sierpnia o 3 rano, rozpoczęto poszukiwania z jeszcze większą intensywnością. Do akcji dołączyli okoliczni farmerzy, mieszkańcy Brecon, a także zawiadomione zostały służby policyjne i prasa. Niestety całodzienne działania nie przyniosły żadnych rezultatów. Nikt nie zamierzał się jednak poddawać. Każdego kolejnego dnia okolice Brecon Beacons były przeszukiwane przez wielu ochotników, dla których los małego chłopca nie był obojętny. Niestety bez skutku. Warto tutaj wspomnieć, że jeszcze nie istniały wówczas żadne górskie służby ratunkowe w Wielkiej Brytanii. Zresztą podobnie sytuacja wyglądała wtedy także w Tatrach. Za poszukiwania odpowiadała więc w Walii policja. Namawiano okolicznych rolników do ścinania paproci, aby ułatwić dzięki temu poszukiwania. Mijały kolejne dni, a coraz szerzej niosła się wieść o zaginięciu chłopca. Do Brecon przyjeżdżali ochotnicy z całego kraju, poruszeni zaginięciem dziecka w tak dziwnych okolicznościach. Poszukiwania śledziła także prasa i zaczęły się pojawiać różne plotki. Co mogło się stać z Tomim? Zastanawiali się mieszkańcy. Najczęściej powtarzane plotki mówiły o porwaniu. W tamtym okresie w południowej Walii było wiele skupisk, w których mieszkały mniejszości romskie, dlatego to właśnie na nich skupiła się uwaga policji, a niektórzy uważali, że chłopca porwała samotna kobieta lub para, która po prostu pragnęła mieć dziecko. Po 2 tygodniach już mało kto wierzył, że zaginione dziecko może odnaleźć się żywe. Jedyną szansą na to była wiara w to, że mały Tommy został porwany, więc wraz z upływającymi dniami rosła popularność tej wersji. Wlewała ona nadzieję w serca rodziny i poszukujących 5-latka ochotników. Nie wierzono, że mały Tommy mógł wspiąć się na jakiś szczyt w okolicznych górach, dlatego skupiono się na poszukiwaniach w dolinach. Policjanci bezceremonialnie nachodzili skupiska romskiej ludności i dokładnie je przeszukiwali. O postępach akcji poszukiwawczej informował dziennik Daily Mail. Wyznaczył on nawet nagrodę w wysokości 20 funtów dla osoby, która wskaże miejsce pobytu chłopca. Przeliczając to na dzisiejszą wartość funta, było to około 2000 funtów. Ojciec chłopca cały czas brał czynny udział w poszukiwaniach. Dopiero po kilku tygodniach udało się go przekonać, aby wrócił do domu w Mardy. Jednak niedługo później postanowił wrócić na północ i wejść na kilka gór w pobliżu farmy, poszukując tam syna. Do prawdziwego przełomu doszło, gdy w poszukiwania zaangażowała się pani Hammer. Kobieta kompletnie niezwiązana z żadnymi służbami ani z rodziną zaginionego chłopca, była ona po prostu żoną ogrodnika z zamku Madoc, położonego kilkanaście kilometrów na północ od Brecon. Całą historię poznała ona z gazety. Przez kilka dni śniło jej się w nocy miejsce, gdzie odnaleziono chłopca. Ten sen prześladował ją dzień w dzień. W końcu postanowiła namówić męża, by ten towarzyszył jej w wycieczce w góry. Ostatecznie 2 września pan Hammer wynajął kucyka i wraz z żoną oraz kilkoma krewnymi ruszył na południe, sam nie dowierzając, że dał się na to namówić. Kompletnie nie wierzył, że może być to prawdą. Grupa kierowała się w końcu w góry, na których nigdy wcześniej nie była. Ci ludzie zastanawiali się więc, jak mieli pomóc w znalezieniu chłopca, skoro szukało go już kilkaset osób znających dużo lepiej ten region. Gdy dotarli do podnóży Penyfana, ruszyli w górę, a gdy znaleźli się na płaskowyżu, wciąż podążali naprzód, aż nagle idący naprzedzie pan Hammer krzyknął z przerażenia i odskoczył. Przed sobą zobaczył leżącą na ziemi sylwetkę małego chłopca. Nie miał żadnych wątpliwości, że musiał to być 5-letni Tommy Jones. poszukiwany już od 29 dni. Jeszcze tego samego dnia, czyli 2 września, jego ciało zostało rozpoznane i zniesione do Brecon. Policjantom wykonującym ten smutny obowiązek zrobiono wtedy fotografię, która obiegła cały kraj. Na przodzie widzimy kierownika poszukiwań, Frederica George'a Harwooda, z tyłu z kolei znajdował się sierżant Hans. Autorem tej fotografii był zaledwie 16-letni Jack Clark, dla którego fotografia była pasją. Później, kiedy Frederick zobaczy to zdjęcie, będzie mu bardzo wstyd i bardzo się zezłości, bo jak się przyjrzymy, to widzimy, że pali on na tym zdjęciu fajkę, a w tamtych czasach było to surowo zakazane wśród policjantów. I to, dlaczego Harwood palił wtedy fajkę, nie było wcale przypadkowe, bo gdy znosili ciało i zaczęli się schodzić ludzie, to z tego ciała wydobywał się bardzo nieprzyjemny zapach i jeden z farmerów specjalnie podał Harwoodowi fajkę, aby trochę zabić ten zapach i żeby ludzie, którzy się zbiegają, wśród których byli przecież też dzieci, nie czuły tego smrodu. Chłopak został odnaleziony na wysokości aż 686 metrów na płaskowyżu prowadzącym w stronę najwyższego wierzchołka tego pasma. Tak jak wspomniałem, jest to Penefan i odwiedziłem góry Brecon Beacons w 2018 roku i wszedłem wtedy na ten wierzchołek. Niestety pogoda była typowo brytyjska, mgła i deszcz, więc widoczność była tak kiepska, że choć przeszedłem kawałek w stronę, jak dowiedziałem się później, miejsca odnalezienia Tomiego, to nie dotarłem dokładnie do tego punktu i wtedy nie znałem jeszcze tej historii. Jak pamiętam, to góry w tym regionie są trochę podobne do naszych Bieszczad, jednak drzewa i lasy występują tylko w dolinach. Praktycznie od wysokości około 450 metrów nad poziomem morza już nie natrafimy na żadne gęste zalesienie. Po drodze na Penefan można spotkać liczne drewniane mostki umożliwiające przejście przez wiele znajdujących się w okolicy potoków i prawdopodobnie w czasach, kiedy szukano Tomiego, mostki często zastępowano kładkami, które były czasami bez barierek. Dlatego zakładano możliwość, że chłopiec spadł z takiej kładki prosto do wody. Szlaki w tym regionie są bardzo dobrze oznakowane, te ścieżki są też szerokie, więc trudno jest nawet przy złych warunkach zboczyć ze ścieżki i spaść z jakiegoś stromego zbocza. Oczywiście sytuacja mogła wyglądać zupełnie inaczej ponad 100 lat temu. Te ścieżki prawdopodobnie nie były aż tak dobrze oznakowane jak obecnie. Nikt nie wie, jak taki mały, głodny i zmęczony po intensywnym dniu marszu chłopiec był w stanie pokonać nocą około 400 metrów przewyższenia i trasę o długości ponad 3 km i 200 metrów. Wydaje się to wręcz niemożliwe. Określano go jako dziecko raczej małe i tęgie. William kilka dni przed odnalezieniem Tomiego przeszedł te tereny i najprawdopodobniej minął niepostrzeżenie ciało syna w odległości zaledwie kilku metrów. Niektórych może zastanawiać, dlaczego William postanowił z tak małym dzieckiem wyruszyć w podróż tak późno. Kilkukilometrowy spacer do domu dziadków rozpoczął się tak naprawdę już późnym wieczorem, bo około godziny 18. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że górnik nie planował wędrówek po górach z Tomim, chciał jedynie dotrzeć do rodzinnego domu, a drogę przecież znał doskonale. Poszukiwania chłopca zaczęły się około 30 minut po jego zaginięciu. Zastanawiające jest więc, że pomimo tak szybko podjętej akcji, Tommy zdążył się oddalić już na tyle daleko, że nie usłyszał on ani głosów ratowników, ani ci nigdzie nie mogli natrafić na jego ślady i nie zobaczyli go. Dużym błędem popełnionym przez ratowników było zlekceważenie możliwości chłopca. Od razu wykluczono, aby ten był w stanie dotrzeć na płaskowyż i nie skierowano tam poszukiwań, a być może udałoby się wtedy odnaleźć go całego i zdrowego. Co tak naprawdę wydarzyło się 4 sierpnia? Teorie i domysły. Najbardziej prawdopodobna teoria zakłada, że po rozdzieleniu się chłopców, Tommy powoli zszedł z właściwej drogi i po przejściu przez pierwszą kładkę odbił w lewo, co spowodowało, że nie dotarł do drugiej kładki, za którą znajdował się obóz żołnierzy. Chłopak skierował się w górę, w stronę gór, początkowo łagodnym zboczem szedł w stronę szczytu o nazwie Pen Milan, o wysokości 561 metrów, z czasem podejście robiło się jednak coraz bardziej wymagające. Po dotarciu na wierzchołek udał się następnie wzdłuż ścieżki na południe szlakiem prowadzącym na Penfan. Niezwykła siła woli i odwaga sprawiły, że ten mały chłopczyk parł naprzód, podążając w górę, być może błędnie myśląc, że kieruje się do farmy swoich dziadków lub do taty. Historia ta przy okazji ujawnia, jak małą popularnością w tamtych czasach cieszyła się turystyka górska, bo w środku lata, przez niemal miesiąc, chłopak znajdował się tuż koło szlaku na najpopularniejszy szczyt w okolicy. Oczywiście przypuszczeń co do losów dziecka może być wiele. Jedni są zdania, że Tommy został porwany przez UFO i dlatego nie został wcześniej odnaleziony. Tłumaczyłoby to także, w jaki sposób pięciolatek pokonał tak znaczną odległość. Są też tacy, którzy uważają, że porywacze, obserwując wielki rozgłos związany z szeroko zakrojonymi poszukiwaniami, zdecydowali się na pozbycie ciała. Spotkałem się także z teorią, w której występuje niedźwiedź. Nie była ona dokładnie opisana, więc trudno ocenić, o co mogło w niej chodzić. Być może jej autor zakładał, że chłopca wracającego do ojca i dziadka wystraszył niedźwiedź, lecz było to raczej mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę fakt, że w okolicy znajdowało się wielu żołnierzy, strzelnica, także był duży huk, duży hałas i jazgot, także takie zwierzę jak niedźwiedź raczej uciekałoby z takich miejsc. Obecnie w miejscu, gdzie odnaleziony został Tommy Jones, znajduje się kamienny obelisk. Został on ufundowany przez sędziów pracujących przy tym śledztwie. Część swojej nagrody na ten cel oddał także pan Hammer oraz wielu innych ochotników. Już rok po tragedii zaprzężone konie wciągnęły kamień na szczyt płaskowyżu. Ten symboliczny pomnik znajduje się obecnie kilka metrów od miejsca, gdzie odnaleziono chłopca. Postanowiono, że lepiej, aby stał w jak najbardziej widocznym miejscu i od ponad 120 lat obelisk przypomina turystom o losach małego, ale jakże odważnego chłopczyka, stanowiąc jednocześnie przestrogę przed lekceważeniem gór. I ta historia pokazuje również, aby na tak małe dzieci zawsze mieć oko, bo w tym wieku dziecko bardzo łatwo się rozkojarza i nam może się wydawać, że przejście 50 metrów do tyłu jest czymś prostym po tej samej drodze, no to dla dziecka może być to dużo trudniejsze i może on sobie po prostu nie poradzić i nie znaleźć drogi z powrotem nawet na tak krótkim odcinku. Na zakończenie warto zaznaczyć, że dopiero po 60 latach po tych wydarzeniach powstało ratownictwo górskie w regionie Brecon Beacons. To wszystko na dzisiaj i oczywiście ta wersja UFO to podałem tylko dlatego, że często się ona pojawia, bo nie ma za dużo w niej logiki. Często ta historia łączona jest z taką słynnym projektem Missing 411, którą prowadzi amerykański policjant o nazwisku Paulides, z tego co pamiętam, więc ta historia jest jednym z przykładów właśnie takich zaginięć. Jeśli macie jakieś swoje teorie, dlaczego mogło dojść wtedy do zaginięcia, no to piszcie ją w komentarzach. Do zobaczenia na szlaku i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!